Czy słyszałeś kiedyś powiedzenie nie bujaj w obłokach? Może nawet to były słowa, które ktoś skierował w twoją stronę. Być może rozmyślałeś o jakichś niestworzonych rzeczach, jakichś marzeniach, jakichś myślach daleko idących do przodu i w trakcie rozmowy nagle się wyłączyłeś, wyłączyłaś, byłaś daleko myślami. Gdzieś te myśli nie były powiązane z tym, co się dzieje tu i teraz. Boże, doświadczyłeś tego w swoim życiu. Ja niejednokrotnie miałem takie chwile, gdzie ktoś mi powiedział, że chyba nie słucham w danym momencie. Ale to właśnie mamy taką naturę, mamy taką sposobność, aby czasami myśleć o rzeczach, które nie są nam aż tak bliskie w tej danej chwili i wyglądamy czegoś do przodu. Ostatnio wyjeżdżałem na urlop, to na moich myślach często było miejsce, gdzie wyjadę. Myślałem o tym, wyczekiwałem tego, zastanawiałem się, jak to będzie, czy będzie fajnie, czy nie będzie fajnie. Rozmawiałem na ten temat z moją żoną. Wierzę, że, każdy z nas przechodzi przez podobne rzeczy. Są pewne chwile w naszym życiu, kiedy pewne myśli, pewne rzeczy nagle wchodzą nam do głowy i zaczynamy rozmarzać. Zaczynamy się zastanawiać. I często jak słyszymy słowo nie bujaj w obłokach, to ma to często negatywne konotacje, bo to się wiąże z jakimś takim rozmyślaniem o jakichś niestworzonych rzeczach, rzeczach, które nie mają nic do czynienia z taką rzeczywistością. Ale dzisiaj, w dzisiejszym kazaniu chciałbym wezwać Ciebie do tego, abyś duchowo bujał w obłokach. Abyś dzisiaj duchowo bujał w obłokach. Dzisiejszy fragment, który będziemy rozważać, bardzo jasno i prosto komunikuje, że my szukać tego, co w górze i myśleć o tym, co w górze, a nie, nie o tym, co tu na dole. Zadaniem chrześcijanina jest, aby myślenie o tym, co niebiańskie, przekładało się na myślenie niebiańskie tu na ziemi. Nie mamy fruwać daleko w chmurach, ale mamy rozmyślać o niebie, mamy rozmyślać o Chrystusie, a co za tym idzie, to ma wpływać na nasze postępowanie i nasze myślenie względem siebie nawzajem tu na ziemi, na nasze priorytety, jak pewne rzeczy w naszym życiu układamy. Ma to wbrew pozorom bardzo praktyczne przełożenie na nasze życie. Innymi słowy, chrześcijanie mają mieć głowę w obłokach, ale mają twardo stąpać po ziemi, po to, żeby mając niebiańskie myśli mogli tworzyć niebo tu na ziemi. My chcemy, aby nasza rzeczywistość, nasz świat był przemieniany, chcemy widzieć zmianę, ale jak możemy widzieć zmianę, jeżeli to, czego wyczekujemy, to, co powinno być już obecne w naszym życiu, tak naprawdę jest nieobecne. Być może potem się zastanawiamy, jak to powinno wyglądać, jak to naprawdę ma się zadziać, ale tak naprawdę zadaniem naszym w takich chwilach, kiedy znowu nasze życie, nawet życie chrześcijańskie, nie pokrywa się z tym, co czytamy w Piśmie, nie z tym, czego oczekujemy od siebie, naszym zadaniem jest znowu nakierunkować nasz wzrok, nasze myślenie na to miejsce, skąd jest źródło naszego postępowania. Więc zachęcam dzisiaj, mamy normalnie serię listu z Ewangelii Jana, dzisiaj wyjątkowo, bo to są wersety, które chodzą mi po głowie od jakiegoś czasu. Zachęcam was, abyśmy otworzyli wspólnie list do Kolosan, 3 rozdział, wersety od 1 do 4. List do Kolosan, pierwsze 4 wersety, które brzmią tak. Jeśli więc razem z Chrystusem zostaliście wskrzeszeni, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie też o tym, co w górze, nie o tym, co ziemskie. Umarliście bowiem i wasze życie razem z Chrystusem zostało ukryte w Bogu. A kiedy ukaże się Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Pierwszy werset, który czytamy, jest nakazem dla człowieka wierzącego. Jest nakazem dla ludzi wierzących, aby żyli w sposób, który priorytetyzuje niebo i to, co w niebie się znajduje. Odnosi się do pewnej czynności, która jest ciągła, która jest trwała, która jest nieprzerwana. To jest zabieganie o to, to szukanie, to jest takie aktywne działanie, aby coś się stało. To jest nasza nadzieja i to jest nasze nastawienie do tego, aby to, co tutaj jest napisane, nie tylko było pewnym pięknym hasłem, ale żeby to było rzeczywistością w Twoim i w moim sercu. Abyśmy prawdziwie zaczęli szukać tego, co jest Boże każdego dnia. Ma to być ciągłe, świadome zabieganie o to, co jest najistotniejsze. Jako chrześcijanie musimy uważać, aby nie wpadać w dwie skrajności. Pierwsza skrajność to jest skupianie wyłącznie się na tym, co duchowe. To jest częsty problem, gdzie ludzie przychodzą, mówią, a życie ziemskie kiedyś się skończy, to nic nie ma najmniejszego znaczenia. Nie o tym jest ten fragment. Ten fragment nie mówi wyłącznie o tym, co duchowe, co niebiańskie, gdzie zapomina się o świecie, który nas otacza. To jest wbrew całemu listu do Kolosan, gdzie to ma mieć praktyczne przełożenie na nasze życie. To jest szerszy kontekst tych słów, które musimy zrozumieć. Natomiast druga skrajność, niestety częsta, jest taka, że doczesne życie zagłusza nam to, co niebiańskie. Więc z jednej strony zapominamy o naszych obowiązkach, o tym, co jest tutaj, tu i teraz. To się rzadko zdarza, ale bywają takie przypadki, że ludzie mówią, po co mi praca? Po co mi życie? Po co mi pewne obowiązki tu i teraz, skoro jest Chrystus, jest Bóg? To jest najważniejsze. Ale Bóg daje nam inne rzeczy. Daje nam pewne inne odpowiedzialności i to wcale jedno drugiego nie wyklucza. A druga skrajność właśnie bierze te dobre rzeczy. Bierze nasze obowiązki, bierze naszą pracę, bierze sztukę, być może jakieś filmy, pewne rzeczy, które w pewnym sensie są dobre. I nagle te rzeczy zajmują najwyższe miejsce w naszym życiu, ponieważ przestajemy myśleć o niebie, przestajemy myśleć o Chrystusie. To, co doczesne, zagłusza nasze myślenie o Bożych rzeczach, ponieważ napełniamy nasze myśli i serce wszystkim tylko nie Bogiem. Uważam, że to jest o wiele bardziej niebezpieczna skrajność, bardziej praktyczna skrajność, z którą mierzą się różni chrześcijanie. Że nagle gdzieś ta wartość tego, co nieskończone, przestaje gdzieś w naszych sercach istnieć. Ale sednem dojrzałego życia chrześcijańskiego jest to, że jesteś odpowiedzialny za relacje, obowiązki, dary i finanse, które Bóg ci daje, ale te dobre rzeczy nie stają się najważniejszą wartością w twoim życiu. Podobną myśl znajdujemy w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, wierszu 33, gdzie jest napisane: szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Gdy inne rzeczy stają się ważniejsze od Chrystusa, to okradasz siebie z prawdziwej radości, z prawdziwego życia, radosnego życia duchowego, które jest możliwe tylko wtedy, kiedy twoje priorytety są niebiańskie. Ale żebyśmy mogli mieć takie priorytety, abyśmy mogli myśleć w tych kategoriach, abyśmy mogli myśleć w ten sposób, potrzebne jest nowe narodzenie. To jest pierwszy wymóg, który nawet widzimy w naszym fragmencie. Nasz werset pierwszy zaczyna się właśnie od takiego pytania. To jest pytanie retoryczne. Mówi, jeśli więc z Chrystusem zostaliście wskrzeszeni. To jest stwierdzenie faktu, to jest zadanie pytania, które odpowiada na to na własne pytanie. Apostoł Paweł równie dobrze mógł napisać, skoro zostaliście wskrzeszeni. To jest dokładnie ta sama myśl. Ten nakaz, a to, aby życie było przepełnione myślami o Chrystusie, o tym, co niebiańskie, jest kierowany do ludzi nowonarodzonych, do ludzi przemienionych. To jest myśl, do której apostoł Paweł się odnosi już wcześniej w swoim liście, w 2 rozdziale, dlatego też go czytaliśmy. Wiersz 12 i 13 jest napisane tak. Gdy zostaliście pogrzebani razem z Nim w chrzcie, również zostaliście wskrzeszeni dzięki wierze w działanie Boga, który wskrzesił Go z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezaniu waszego ciała, Bóg ożywił wraz z Nim, darując nam wszystkie grzechy, przekreślając zapis dłużny, który świadczył przeciwko nam i usunął go, przybijając do krzyża. To jest list do Kolosan 12:14. To jest fascynujące, że w wierszu 12, kiedy apostoł Paweł mówi o zmartwychwstaniu, to on nie mówi tutaj o tym wyczekiwanym zmartwychwstaniu tam na końcu czasów, kiedyś jak to już nastąpi. On mówi o rzeczywistości duchowego, przemienionego serca. Martwe serce chce się poddawać mocy grzechu. Martwe serce trzyma się ludzkich, wymyślonych tradycji i zabobonów. Martwe serce jest sercem, którego grzechy nie są przebaczone. Jest sercem zbuntowanym wobec Boga. Natomiast zmartwychwstałe serce, to jest to, o czym mówi tu apostoł Paweł, jest tego przeciwnością. Ma moc walczyć z grzechem. Nie trzyma się zabobonów, ale ufa i kocha prawdę. Zmartwychwstałe serce jest sercem, którego grzechy są przebaczone. Jest sercem, które chce być posłuszne Bogu. Jednym z elementów listu do Kolosan jest właśnie zrozumienie tego, kim Jezus jest jako wywyższony Król Królów i Pan Panów, któremu mamy się poddawać jako Jego słudzy, jako ci, którzy mają być Mu posłuszni. Dlatego też będziemy czytać o tym, że On jest po prawicy Boga. On jest Królem Królów, Panem Panów i Twoim i moim nastawieniem powinno być to, że chcemy być Mu posłusznymi. I właśnie chrześcijanin ma się cechować i ma być rozpoznawalny przez swoje odnowione serce. Tylko chrześcijanin z takim sercem jest w stanie żyć z tą niebiańską perspektywą, ponieważ tylko taki chrześcijanin wie, jak wiele uczynił dla niego Jezus Chrystus, jak wielką poniósł za niego ofiarę, jak wielkim jest Zbawicielem. Na tym polega prawdziwa i żywa duchowość. Kiedy rozumiemy, kim jest nasz Zbawca, kiedy poznajemy, co dla nas uczynił, to jest początek prawdziwego życia duchowego. Właśnie dlatego apostoł Paweł nie mówi tych słów i mówi, że to jest dostępne dla wszystkich. On nie mówi teraz, niech wszyscy żyją w ten sposób, o którym ja mówię. On mówi, słowa te kieruje do tych, którzy mają to zmartwychwstałe serce. Jeżeli oczekujemy od ludzi niewierzących życia, nowego życia, to jest to nic innego jak uczynkowość i moralizatorstwo. Jeżeli oddzielamy Bożą prawdę od tego, jak mamy żyć, to jest tak zwany liberalizm. Prawdziwa duchowość rozpoznaje prawdę, wierzy prawdzie, polega na prawdzie. Prawdą jest Jezus Chrystus i w obliczu tej prawdy doznaje przemiany swojego serca i zaczyna żyć w oparciu o zrozumieniu tej prawdy. Jeśli dzisiaj jeszcze nie zaufałeś Jezusowi Chrystusowi i nie stał się on twoim Panem i Zbawicielem, to wszelkie twoje duchowe postępowanie jest niczym innym jak udawaniem lub zakładaniem maski. Twoje serce jest martwe duchowo i nie ma w nim życia. I zmierzasz na wieczne potępienie. Ale jeśli uwierzysz w zmartwychwstałego Chrystusa, to On ożywi twoje serce. On prawdziwie ciebie przemieni i sprawi, że twoje priorytety i pragnienia nabiorą duchowego, niebiańskiego charakteru. To jest skierowane do ludzi nowonarodzonych. Więc jeżeli jesteśmy ludźmi nowonarodzonymi, jeżeli Jezus jest naszym Panem, naszym Zbawicielem, to czego mamy szukać? Czego mamy szukać? Czego mamy wyszukiwać? Tu jest napisane, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. I myślę, że każdy gdzieś ma jakieś pragnienie nieba. Każdy z nas być może chce dowiedzieć się tego, jak to kiedyś będzie wyglądało, jak będzie nasze życie wyglądało w pełni. Być może zobaczyć piękne, złote ulice, jak to jest opisane w Księdze Objawienia. Ulice, które też są przepełnione różnymi szmaragdami, diamentami, innymi drogocennymi kamieniami. I kiedy czytamy takie słowa, to mamy taki efekt takiego wow. No piękne, wspaniałe, ale z jednej strony można się tym zachwycić, a z drugiej strony zastanawiamy się, jakie to ma dla mnie praktyczne przełożenie. No mogę tego wyczekiwać, i powinienem tego wyczekiwać, ale czy to jest wszystko, czego powinienem wyczekiwać? Być może mamy bliskich, którzy przeszli już na drugą stronę. Rodziny, tych, którzy już zaufali Chrystusowi, których dzisiaj z nami nie ma i chcemy się z nimi spotkać. To też jest dobre wyczekiwanie. To jest dobre oczekiwanie, aby spotkać się z tymi, którzy szli przed nami. Jest często taka dyskusja, do kogo będzie najdłuższa kolejka w niebie. Niektórzy mówią, że do apostoła Piotra, inni do apostoła Pawła. Chcemy zrozumieć, co w tych listach napisali do nas. Ale wierzę, że najdłuższa kolejka będzie do Jezusa. Tam będzie dopiero długa kolejka. Tam dopiero będą ludzie starali się zrozumieć i poznać to, co Jezus uczynił dla nas. Bo właśnie Jezus powinien być tym, co nas ekscytuje o niebie najbardziej. Jezus powinien być tym, kogo wyczekujemy, tym, kogo spodziewamy się spotkać w niebie. To jest to, co też jest napisane tutaj przez apostoła Pawła. Mówi, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Te wszystkie rzeczy są dobre. Nasze wyczekiwania przyszłości są dobre, ale Chrystus jest najlepszy i najważniejszy. Mamy szukać Chrystusa, bo Chrystus jest najważniejszy. To Chrystus jest naszym Panem Zbawicielem. To On dla nas wiele poświęcił i co więcej, teraz jak jest po prawicy Ojca, jest tym, który nam najwięcej daje. Okazuje nam swoją łaskę, obdarza nas swoim pokojem, jest dawcą naszego życia. Daje nam, podtrzymuje nasze życie duchowe. I kiedy zaczynamy myśleć o Jezusie i to, o tym, co On dla nas czyni, kiedy zaczynamy skupiać nasze myśli i wytężać nasze siły do tego, aby to się w końcu jak wydarzyło, abyśmy mogli chociaż na chwilę się zastanowić, to nasze życie prawdziwie się przemienia. Nie wiem, czy mieliście takie chwile, gdzie jakaś jedna rozmowa na temat Jezusa uczyniła coś w waszym życiu. Mieliście rozmowę z przyjacielem, z przyjaciółką, może z kimś bliskim w rodzinie, gdzie dzieliliście się tym, co akurat Bóg czyni w waszym życiu. O ile więcej jest zachęty dla naszego życia duchowego w takiej rozmowie, niż w rozmowie o najnowszych nowinkach politycznych. O ileż więcej zachęty i mocy w życiu naszym duchowym jest właśnie w czymś takim, niż skupianie się na najnowszych rynkach finansowych. I oczywiście jest przestrzeń na rozmowę o polityce, jest przestrzeń na rozmowę o finansach, jest przestrzeń na rozmowę o wielu innych rzeczach. Ale obiecuję ci, że nic nie poruszy twojego serca, jak to, kiedy usłyszysz o tym, co Jezus Chrystus dla ciebie uczynił. To może być zarówno rozmowa z kimś bliskim, to może być rozmowa z kimś dalekim, jeżeli jest też człowiekiem wierzącym. To może być usłyszenie czegoś na nabożeństwie, na kazaniu. To może być usłyszenie czegoś w Biblii, bo odsłuchałeś sobie na audiobooku. To może być dobra książka chrześcijańska. Wszystkie te rzeczy mają swoje miejsce w tym, aby nasze myśli zaczęły myśleć nie tylko o tym, co mamy tu i teraz. Kiedy myślimy o tym, kim jest Chrystus i co dla nas uczynił, to widzimy w tym wiarę. Mamy naszą nadzieję ugruntowaną, mamy ogrom miłości Boga do nas. A co za tym idzie, nasze serca teraz też będą chciały być tym przypełnione. Dzisiaj nasz zespół pięknie wprowadził nas właśnie w jednej pieśni, gdzie była mowa o myślach. O tym, żeby nasze myśli były skupione. I tak jak zazwyczaj modlimy się na początku nabożeństwa o to, aby dzisiaj zostawić za sobą rzeczy poza kaplicą, aby skupić się na Chrystusie, to jest chociażby niezwykle ważne, aby chociaż raz w tygodniu przyjść z właściwym nastawieniem, powiedzieć, Panie Boże, dzisiaj wchodzę do kościoła, dzisiaj chcę usłyszeć o Tobie, dzisiaj chcę mieć moje życie przemienione. Jak wielu z nas dzisiaj siedzi tutaj i myśli już o tym, co się wydarzy po nabożeństwie. Już myślamy, jesteśmy poza, już patrzymy na zegarki, aby pastor skończył mówić, bo już mamy nastawione gary w domu. Zaraz będziemy wracać do naszych różnych obowiązków w szarej rzeczywistości. Mam nadzieję, że żeby jak najmniej nas dzisiaj miało takie nastawienie. Chciałbym, abyśmy mieli, przychodząc tutaj, prawdziwą perspektywę, że dzisiaj zbliżymy się do nieba. Czy przyszedłeś dzisiaj z takim nastawieniem? I nie tylko, żeby to było w niedzielę, aby pielęgnować to w ciągu tygodnia. To słowo skupiajcie się, szukajcie, to jest coś, co mówi o pewnej aktywnej, o pewnym aktywnym działaniu. To nie może być tylko coś, co się wydarzy raz na tydzień, to musi być coś, co jest naszą codziennością. I dopiero wtedy będziemy doznawać Bożego błogosławieństwa. Dopiero wtedy będziemy mogli mówić, że nasze życie duchowe ożywa. Dopiero wtedy doznamy tego, o czym tutaj jest mówione. Mamy szukać aktywnie tego. Musimy się przygotować. To wymaga od nas właściwych priorytetów i właściwego nastawienia. Mamy wyczekiwać rzeczy niebiańskich, ale w tych wszystkich niebiańskich rzeczach nie możemy zapomnieć o Chrystusie. I teraz to jest ciekawe, apostoł Paweł przychodzi do kolejnego imperatywu, przychodzi do kolejnego nakazu, mówi szukajcie, a teraz myślcie. Myślcie o tym, co w górze, a nie o tym, co ziemskie. Każdego dnia kierujemy na coś swoje myśli. I wprawdzie żyjemy dzisiaj w czasach największego rozproszenia. Dzisiaj ludzie mają bardzo krótki czas skupienia swoich myśli. Ale ja też nie jestem tak do końca przekonany, że to jest prawdą. Są rzeczy, nad którymi potrafimy bardzo dużo swojego czasu poświęcać i być bardzo skupieni na różnych rzeczach, ale potem są takie rzeczy, które gdzieś nasze myśli uciekają, gdzie gdzieś nie jesteśmy w stanie, no chociaż na chwilę uwagi zatrzymać. W rzeczywistości skupiamy nasze myśli na różnych rzeczach, na naszych celach życiowych, na naszej karierze, na ukończeniu edukacji, osiągnięciu celów może rodzinnych, na czerpaniu radości z życia. Różne rzeczy planujemy w naszym życiu, musimy trochę poświęcić na to uwagi. Bardziej współcześnie skupiamy nasz umysł na różnych serialach, filmach. Nawet są takie terminy jak binge'owanie, gdzie jesteśmy w stanie w skupieniu obejrzeć 10 odcinków serialu jednym ciągiem. Potrafimy się skupić. Tylko prawdziwe pytanie jest takie, czy potrafimy się skupić na dłuższą chwilę na tym, co jest najważniejsze. Czy twoje i moje myśli potrafimy poświęcić Bogu i powiedzieć, Panie Boże, to nie jest poświęcenie. To jest radość. Ja cieszę się, że teraz myślę o tobie, że mogę poznawać ciebie. Czy raczej właśnie wszelkie nasze siły umysłu, wszelką naszą myśl skupiamy na tych doczesnych rzeczach, które, tak jak powiedziałem, niekoniecznie same w sobie mogą być złe. Ale w momencie, kiedy one stają się zamiennikiem dla Chrystusa, to tutaj już się pojawia pewien problem. Czy mądrze skupiasz swój umysł na rzeczach wiecznych? Czym są przepełnione twoje myśli? Czym są przepełnione twoje rozmowy? Wybór tego, o czym myślimy i jak o tym myślimy, ma namacalny wpływ na jakość twojego życia duchowego. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale mówi tak, w pierwszych dwóch wersetach. Zachęcam was, bracia, przez wzgląd na miłosierdzie Boga, abyście złożyli wasze ciała na ofiarę żywą, świętą, podobającą się Bogu, związaną z waszą mądrą służbą. Nie dostosowujcie się do tego świata, ale dajcie się przemienić przez odnowienie myśli, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Boga, co jest dobre, co mu się podoba i co jest doskonałe. Nasze myśli muszą być przemieniane. I dzięki Bogu jest to nasza nadzieja, że nasz rozum, nasze myśli mogą być przemieniane. Jezus Chrystus jako doskonały Bóg, doskonały człowiek miał ludzki umysł, to został odkupiony. A co za tym idzie, możemy tej przemiany doznawać. Ale równocześnie jest tak, że kiedy nasze myśli napełniamy różnymi świeckimi rzeczami, to często potem pojawia się w tym, jak mówimy, tym, jak myślimy. Być może zauważyłeś, że w swoim życiu pojawiły się przekleństwa ostatnio. I to nie będzie nic dziwnego, jeżeli oglądasz seriale, gdzie ludzie rzucają mięsem na lewo i na prawo i nagle się znieczulasz do tego, co tam było powiedziane. Są pewne rzeczy w naszym życiu, które robimy i potem nie zdajemy sobie sprawy, jak łatwo nam coś przyszło. Problem jest taki, że nie zadbaliśmy o nasze myśli wcześniej. Nie zawalczyliśmy o naszą twierdzę tego, co powinno być napełnione Chrystusem, a zostało napełnione wszystkim, tylko nie Nim. Tylko z Chrystusem możemy cieszyć się dobrymi rzeczami, które Bóg nam daje we właściwy sposób. Bo rozpoznajemy, że to są dary od Niego, które On nam daje. Więc całe życie człowieka wierzącego ma mieć kierunek i zwrot ustawiony na niebo, tam gdzie jest Chrystus, tam gdzie przebywa. To ma być jak północ na kompasie. Kiedy trochę się odchyla, szukamy znowu właściwego kierunku. Aby nasze myśli, Twoje myśli, moje myśli były we właściwy sposób nakierowane, nacechowane do tego, aby żyć przemienionym życiem. Jak wyjdziesz dzisiaj z kaplicy, jak wrócisz dzisiaj do domu, o czym będziesz myślał? O czym będziesz rozmawiał z rodziną, z bliskimi? Czy to są już inne rzeczy, już powoli się wymeldowaliśmy z nabożeństwa? Czy raczej może chcesz z kimś porozmawiać o tym, co Bóg czyni w twoim życiu? Może chcesz porozmawiać o tym, co czytałeś ostatnio ciekawego? Każda taka rozmowa będzie miała ogromny wpływ, ogromną zachętę będzie prowadziła do naszego wzajemnego zbudowania, naszej zachęty. I apostoł Paweł, żeby uargumentować to, co teraz powiedział, że mamy być aktywnie zaangażowani w szukanie tego, co niebiańskie, że mamy być przepełnieni myślami o tym, co jest w górze, mówi tak. Trzy krótkie argumenty. Umarliście bowiem, wasze życie jest razem Chrystusem ukryte i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. On podaje trzy argumenty za życiem z niebiańską perspektywą. On mówi, umarliście bowiem, wasze stare przeminęło. Nie jesteś tym samym człowiekiem, którym byłeś. Jesteś teraz nowym stworzeniem. A co za tym idzie, musisz mieć nową perspektywę. I w liście apostoła Pawła znowu do Rzymian jest 6 rozdział, gdzie jest taka dyskusja, którą apostoł Paweł jakby prowadzi. I czytamy, co więc powiemy, pierwsze dwa wersety. Czy mamy nadal trwać w grzechu, aby zaobfitowała łaska? Oczywiście, że nie. My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże mamy jeszcze w nim żyć? I potem wiersz 11 nam mówi tak. Tak i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie. Innymi słowy, niebiańską perspektywą jest świętość. Jest zabieganie o nasze życie duchowe, o naszą pobożność. Nie usprawiedliwienia swojego grzechu, nie tłumaczenia tego jakimiś różnymi innymi skutkami pobocznymi. Mamy mieć nastawienie kogoś, kto został odnowiony, przebudzony, w zmartwychwstaniu wzbudzony i żyjących już nie dla siebie, ale dla Jezusa Chrystusa. To jest jeden z powodów, dla których powinniśmy mieć takie nastawienie. Drugi powód jest taki, że mamy teraz bezpieczeństwo w Chrystusie. Nasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem. O tym też właśnie czytamy w wierszu 3. To już nie jest tylko zostawienie czegoś za sobą, jest to przyjęcie Boga w swoje ramiona. Jest to Jego zabezpieczenie. To jest pewna tajemnica, która jest niezrozumiała dla ludzi z zewnątrz. Twoje życie, które jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu, oznacza, że ludzie nienawróceni nie zrozumieją Twojego oddania. Ludzie nie zrozumieją tego, że chcesz przemieniać swoje życie. Ludzie nie zrozumieją, dlaczego dążysz do świętości, dlaczego kroczysz wiarą, dlaczego kochasz bezwarunkowo, dlaczego odrzucasz wartości tego świata. To będzie niezrozumiane, to będzie ukryte. Można cytować pomocne fragmenty Pisma Świętego, można pokazywać innym, dlaczego jest podstawą to twojej wiary, ale tego nie zrozumieją, bo to, co jest w Chrystusie, jest duchowe. W 1 Koryntian, w 2 rozdziale, wierszu 14 jest napisane, Natomiast człowiek poznający tylko zmysłami nie przyjmuje darów Ducha Bożego. Są one bowiem dla niego głupstwem i nie może ich zrozumieć, ponieważ można je badać jedynie w sposób duchowy. Wiersz 16 tłumaczy, kto bowiem poznał sposób myślenia Pana, tak, aby mógł pouczać. My właśnie mamy sposób myślenia Chrystusa. To, co się dzieje z tym niebiańskim nastawieniem, jest zrozumiałe i jest to radością tylko dla tych, którzy należą do Chrystusa. Ale jest tutaj druga rzecz, która się też w tym pojawia, że Bóg nas ukrywa i nas chroni. On nas nie zostawia samych. On nas zabezpiecza w tym nowym życiu. On daje nam przestrzeń do tego, abyśmy mogli podążać ufnie za Nim. Nawet jeżeli ludzie tego nie rozumieją, nawet jeżeli będą ludzie, którzy będą wobec nas przeciwni, to naszym zadaniem jest po prostu ufać Chrystusowi. Spojrzeć, gdzie On nas trzyma bezpiecznie w swoich dłoniach i za tym kroczyć. Nie trzeba wszystkiego zawsze wyjaśniać, chociaż powinniśmy być gotowi dawać odpowiedź. Ale możemy być ukryci w naszym życiu duchowym. A trzecia rzecz, o której pisze apostoł Paweł, jest taka, że kiedyś ukażemy się z Nim w chwale. Że jednak jest też oczekiwanie właśnie tego, co kiedyś nadejdzie. Że będzie ten moment, kiedy będziemy widzieć się z Chrystusem twarzą w twarz i doznamy pełnej naszej radości. List do Galacjan, 2 rozdział, wiersz 20 mówi, żyje nie ja, lecz Chrystus we mnie żyje. Coś się zmieniło w twoim życiu. Coś się zmieniło w twoim życiu. To nie jest jakiś dualizm, to nie jest ktoś inny ciebie teraz prowadzi, ale w pewnym sensie ktoś inny ciebie prowadzi. I masz się poddawać pod jego prowadzenie, aby spotkać się z nim w przyszłej chwale, bo on już teraz z tobą żyje na wieki. On już teraz jest z tobą, ale kiedyś go spotkasz, kiedy go zobaczysz. I to jest nasza nadzieja. To jest to, czego wyglądamy. To jest to, na czym powinniśmy się skupić i zobaczyć to, co Chrystus czyni, abyśmy i my mogli to czynić w naszym życiu. Dlatego zachęcam, droga siostro, drogi bracie, abyś dzisiejszego dnia trochę pobujała w obłokach. Abyś dzisiaj trochę pobujał w obłokach, abyś dzisiaj zastanowił się nad Chrystusem. Abyś dzisiaj zobaczył, co Chrystus dla ciebie uczynił. Abyś być może ten kompas, który gdzieś tam się odchylił, ponownie naprowadził na to, co jest najistotniejsze. I jestem przekonany, że jak to się wydarzy, zobaczysz, jak twoje nastawienie się zmienia do innych ludzi, jak pewne rzeczy w twoim życiu będą nabierały nowego znaczenia, jak to, co być może nieważne, ponownie staje się ważne, a to, co nieważne, staje się, a to, co było nieważne, nagle staje się ważne. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy tego, abyśmy nie zapominali, że to jest coś, co powinno trwać całe nasze życie. To jest coś, co powinno trwać każdego dnia. Mamy szukać Chrystusa, mamy szukać tego, co niebiańskie, mamy myśleć o tym, co niebiańskie. Ponieważ jesteśmy nowym człowiekiem, mamy bezpieczeństwo w Chrystusie i spodziewamy się czegoś o wiele lepszego niż to, co tutaj mamy.